kolejne nasze spotkanie nad świętym tekstem w roku osób konsekrowanych. Jako fragment naszej medytacji wybrałem rozdział 14 Ewangelii Mateusza, wersety od 22 do 36. Jest to nam dobrze znany tekst, tekst mówiący o obecności Jezusa w trudnych momentach, sytuacjach uczniów. Jezus, który jest Panem tych trudnych sytuacji, kiedy naszym nieprzyjacielem staje się strach. Mateusz, rozdział 14, wersety 22-36. Zaraz też przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaś powiedział do nich: odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył, ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: prawdziwie jesteś Synem Bożym. Przechodząc od kontekstu do medytowanego dzisiaj przez nas tekstu, warto zatrzymać się nad rolą tłumu. Tłum odgrywa znaczącą rolę także w życiu osób konsekrowanych. Fragment ten poprzedza właśnie wzmianka o tłumie, o ludziach, którzy najpierw byli świadkami rozmnożenia chleba, a więc zaspokojenia ich podstawowej potrzeby fizycznego głodu. Następnie Mateusz prowadzi nas dalej do pewnego rodzaju zdumienia, podziwu, jaki towarzyszy ludziom, którzy chcą przynajmniej frędzli płaszcza dotknąć się. Chcą przejść poprzez te miejsca, którymi przechodzi Pan. Widzimy więc, że obecność tłumu tak na początku, jak i na końcu tego wydarzenia jest znacząca. A Jezus kontrastuje z tymi pragnieniami tłumu. W tej sytuacji odczuwa pragnienie samotności. Widzimy więc, że z jednej strony tłum, który przeżywa pragnienie spotkania z Jezusem nie dla samego Jezusa, ale ze względu na dzieła, na cuda, które czyni, rozmnożenie chleba i inne wydarzenia, które powodują, że ten rabbi z Nazaretu staje się kimś niezwykłym w ich środowisku i w ich konkretnej sytuacji osobistej. Widzimy więc, w jaki sposób można dojść do wiary dzięki objawieniu się Pana w konkretnych sytuacjach życiowych, zwyczajnych. Pan, który daje chleb, Pan, który zaspokaja głód. Jezus dzieli się z uczniami chlebem i rybami. Jadł z nimi, dał dowody swojej rzeczywistej obecności wśród nich i wyposażył ich we wszystko, czego potrzebowali, aby mogli później samemu stawić czoło życiowym doświadczeniom. Przepiękny proces przygotowania uczniów, formowania uczniów. Zanim wypłyną na jezioro, są do tej podróży przygotowani. Jezus nie czyni z uczniów kamikadze, którzy w danej sytuacji zagrożenia nie będą wiedzieli, co mają czynić. Ich życie jest przygotowane. Pan przygotował uczniów. Pan powołując nas, przygotowuje nas, formuje nas, abyśmy mogli stawić czoło trudnościom, doświadczeniom, na które także nasze powołanie jest wystawione. I kiedy ich uformuje, przygotuje, kiedy mogą rozwijać się i wzrastać w cieniu Jego obecności, wtedy ich wreszcie może rozesłać. Niesamowicie piękna pedagogia wychowawcza Jezusa względem Jego uczniów. Jezus zaprasza ich do tego, aby przepłynęli na drugi brzeg. Rozpoczyna Mateusz od słów przynaglił uczniów. To znaczy, że uczniom jest dobrze w takiej sytuacji, jaka jest. Znają już tę sytuację, zadomowili się w niej i jakby nie bardzo ich interesuje nowe. Są szczęśliwi w sytuacji, w której żyją. Dlatego Jezus ich przynagla. Zaprasza ich do kreatywnego rozwoju. Jeśli można się tak wyrazić, to do czegoś ich zmusza. Zmusza ich do tego, aby przepłynęli na drugi brzeg. To zdecydowanie kraina, którą zamieszkują poganie. Muszą wyjść ze swojego środowiska. Muszą wyjść z doświadczeń podziwu ze strony tłumu, że gromadzą się wokół takiego znaczącego mistrza. I muszą udać się do kraju, gdzie ludzie ich nie znają, gdzie muszą otworzyć się na nowe i sami są kimś nowym w danej rzeczywistości. Apostołowie muszą przeprawić się przez jezioro, ponieważ otrzymali skarb, depozyt, nowinę, którą pilnie trzeba zanieść na drugi brzeg. I tutaj bardzo mi pomaga fragment adhortacji Ojca Świętego Ewangelii Gaudium, ponieważ kiedy my mówimy o ewangelizacji, to zazwyczaj myślimy, jak to ujmuje papież w numerze 14, o tych, którzy nie znają Jezusa Chrystusa, albo o tych, którzy Go zdecydowanie odrzucają. Tymczasem papież wskazuje na to, że pierwszym miejscem ewangelizacji jest tak zwane duszpasterstwo codzienne, zwyczajne, ożywiane ogniem ducha, aby rozpalić serca wiernych, którzy regularnie przystępują do komunii. Tak pisze papież w adhortacji. Drugim miejscem są osoby ochrzczone, które jednak nie żyją wymaganiami chrztu. I wreszcie trzecie miejsce, trzeci obszar, trzecia przestrzeń ewangelizacji to właśnie ci, którzy nie znają Jezusa. My natomiast rozpoczynamy zazwyczaj, kiedy mówimy o ewangelizacji, nasze myśli, naszą refleksję od trzeciego wymiaru. Uczniowie są więc zaproszeni, aby udać się na przeciwległy brzeg jeziora. Takie jest posłanie wspólnoty Kościoła, takie jest posłanie uczniów, którzy otrzymali wszystko, co konieczne do wykonywania zadania, do wyprawy do kraju pogan, to znaczy do spotkania z ludzką historią, do spotkania z historią konkretnej wspólnoty, wspólnoty, która jest inna, nowa od tego, co znam. Jezus zaś udaje się sam jeden na górę, aby się modlić. Wiemy, że góra w Biblii jest zawsze miejscem komunikacji między niebem a ziemią. Jest miejscem, w którym Mojżesz mógł rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz, jak przyjaciel z przyjacielem. Bardzo nam potrzeba takiej góry, nam osobom konsekrowanym. Bardzo nam potrzeba takiej komunikacji, gdzie rozmawiamy twarzą w twarz, gdzie rozmawiamy jak przyjaciel z przyjacielem. To jest charakterystyczna cecha Syna, którego oczy są zawsze zwrócone ku Ojcu. Może się wydawać, że Jezus, który rozmawia z Ojcem, jakby zapomniał o losie uczniów, którzy są zmuszeni przeprawić się przez jezioro. Ale kiedy pochylimy się nad tym świętym tekstem, to widzimy, że góra, miejsce dialogu Syna z Ojcem, to nieustanne czuwanie nad swymi uczniami posłanymi z misją. To przepiękny obraz, o którym mówi ojciec Innocenzo Gargano. Oczy ojca i syna są nieustannie ukierunkowane na misję, jaką otrzymali uczniowie. To nie jest podróż bez celu. To jest jasno określony cel działania Jezusa w sercu, w życiu uczniów. Piękny obraz, który nam mówi, że uczniowie są posłuszni. Wzięli łódź, zdobyli się na odwagę, by wypłynąć. Ale przeprawa jednak nie należy do najłatwiejszych. Jest wiele okoliczności niesprzyjających. Zapadł wieczór, gwałtowność fal wywołanych przeciwnym wiatrem. Wieczór, fale, wiatr. To ich zaskoczyło. Nas, osoby konsekrowane, wiele sytuacji w naszym życiu, w naszym powołaniu, udających się na drugi brzeg, zaskakuje. Zauważmy, że nieraz nam nie udaje się zapanować nad własną łodzią z powodu przeciwnego wiatru. Nieraz nam się może wydawać, jakby Jezus nas pozostawił w samotnej walce przez wszystkie straże nocne. Chodzi tu oczywiście o odbywające się co 3 godziny zmiany warty w rzymskich obozach wojskowych. Wydaje się więc, jakby Jezus ich pozostawił samych na 3 długie straże. Czeka do 4, aby zainterweniować. Można więc na chwilę się zatrzymać i tak bardzo po ludzku obliczyć, jak długo trwała ta przeprawa. 3 straże pełne milczenia i przy 4 obecność Jezusa. Długo więc trwała ta przeprawa, to po pierwsze. My byśmy chcieli, żeby trudności minęły szybko. Żeby nawet jeśli przychodzą, a przychodzą kryzysy, trudności, wątpliwości, żeby były krótkotrwałe. Długo trwa ta przeprawa. I widzimy więc, że może się wydawać dziwnym zachowanie Jezusa, które pojawia się dopiero o brzasku. Piękny obraz. Jezus, który zawsze zapowiada świt. Sam jest brzaskiem, jutrzenką, zapowiada świt. Niech trudno nie zasnąć podczas takiego czekania, jak trudno się nie zniechęcić, jak ciężko przezwyciężyć pokusę skorzystania z tej przedłużającej się nieobecności Pana domu. I z jednej strony pamiętamy tą przypowieść, Pan, który wyjechał w daleką podróż, jakby ociągał się z powrotem i współsłudzy zaczęli źle traktować swoich podwładnych. Okazywali im wyższość. W tym fragmencie łódź uderzana przez fale pośród nocy, pozornie zapomniana przez mistrza, przez oblubieńca, z pewnością może obrazować łódź Kościoła. Z drugiej strony ta łódź, zdana na łaskę i niełaskę wiatru, może również symbolizować osobiste doświadczenie. Może być wyraźnym znakiem każdego wierzącego, który mimo nocy jest wezwany, aby doprowadzić do szczęśliwego końca zadanie, misję, które zostało mu powierzone. A więc z jednej strony widzimy łódź miotaną jako wspólnotę, a z drugiej strony widzimy łódź miotaną jako doświadczenie osobiste, moją relację z Panem. Osobiste powołanie z pewnością nie jest często łatwe do urzeczywistnienia. Noc może być dla wszystkich, zarówno dla wspólnoty, jak i dla jednostki, dla osoby, bardzo długa. Samotność może być nieodłączną towarzyszką nocy. I często taka samotność bywa zakłócana wizjami wyolbrzymionymi przez nocny strach. Ale wspólnota uczniów ma pewność, że on przyjdzie. To właśnie ta pewność tworzy, podtrzymuje jedność we wspólnocie. Do tego nas prowadzi ewangelista. Jest prawdą, że trzeba przeprawić się przez jezioro w czasie burzy. Jest prawdą, że trzeba pokonać masę trudności. Lecz jest też prawdą, że o świcie światło zabłyśnie na horyzoncie. On na pewno przyjdzie. I nie ma nikogo, który byłby wierniejszy raz danemu słowu. Może się jednak czasem zdarzyć, że wiara uczniów zostaje poddana tak ciężkiej próbie, że nie uda się im rozpoznać tego, który zbliża się do nich, idąc po wodzie. I paradoksalnie, chociaż oczekują go, to nie rozpoznają w nim mistrza, ale traktują go za zjawę. Ich zdolność wiary, ich zdolność widzenia jest w jakiś sposób osłabiona, że nie udaje się im go rozpoznać. A to przecież on. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Pojawienie się Pana wśród doświadczeń, wśród niepewności, wśród trudności, zamiast budzić radość, budzi lęk. Tak jest i nieraz w naszym życiu. Zlękli się, myśląc, że to zjawa, i krzyknęli. Moja reakcja na przyjście Pana. Zauważmy, że zamiast cieszyć się, że nie zostali zapomnieni, paradoksalnie myślą o zjawie. Dopiero obecność Jezusa wzbudza w uczniach, w ich historii, potwierdza ufność i wzbudza realność. I pierwszym owocem obecności Pana jest dodanie odwagi. Odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Ja jestem. Kiedy pobożny odbiorca spotyka się z tym tekstem, to niejako od razu odkrywa imię Boga na Synaju. Ja jestem. Jestem obecny. Pobożny odbiorca świętego tekstu przenosi się na Horeb, przed krzak gorejący, który widzi Mojżesz, starzec otwarty na nowe, i słyszy: ja jestem. Bóg powiedział do niego: ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka, Jakuba. Nie jestem Bogiem umarłych, ale Bogiem żywych. Jeśli więc Jezus przedstawia się jako ten, który może powiedzieć: ja jestem, oznacza to, że przychodzi jako źródło życia, jako rękojmia zbawienia w ich niepewności, niepewności uczniów, w ich stanie zagrożenia, niebezpieczeństwa. Nie pozostawił ich. Jak wspomnieliśmy, czujne jego oczy, dobre jego oczy, nieustannie spoglądały na los ucznia. I uczeń jest zaproszony również do szczególnej zdolności rozeznawania. Tym obrazem ucznia jest tutaj Szymon, który zawsze, można powiedzieć, staje przed szeregiem. Ta zdolność rozeznawania została mu dana i w jakiś sposób odróżnia go od innych. Piotr mówi: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Tak jest w każdym powołaniu. Piotr prosi o znak potwierdzający jego autentyczność. Upewnij mnie, że moje powołanie jest autentyczne, że nie jestem samozłańcem, że misja, która została mi powierzona, to nie moja kaprysy, wymysły, ale została mi dana przez Ciebie. Prosi o jakiś znak potwierdzający autentyczność otrzymanej misji. To jest bardzo ważne, dlatego że ten znak autentyczności czyni misję wolną od ryzyka iluzji, że nie krąży się wokół siebie, że nie idzie się za sobą, za jakimiś własnymi aspiracjami, często chorymi, za jakimiś marzeniami, często nie do zrealizowania. Przecież tak jest i w naszym życiu konsekrowanym, że często życie konsekracją różni się od naszych zamierzeń, pragnień, zamiarów, jakie mieliśmy przed wstąpieniem. Kiedy Piotr zwraca się do Jezusa i chce upewnienie go, że to on, mistrz, staje przy rozkołysanej łodzi ich życia, to na pierwszy rzut oka wydaje się, że to Piotr wystawia Jezusa na próbę. Lecz w rzeczywistości to Jezus wystawia Piotra na próbę. Można powiedzieć, w tej tajemniczej grze, która jest bardzo bliska naszym konkretnym doświadczeniom. Często prosimy o znak, a w rzeczywistości właśnie dlatego, że to Pan odpowiada, znak pozwala nam niejako doświadczyć go namacalnie. Przyjdź. Piotr sądził, że poddaje próbie Jezusa, lecz Jezus odwraca sytuację. Odwraca sytuację do tego stopnia, że Piotr nie może się już wycofać. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. To przepiękna scena, która pokazuje szczególną cechę Piotra. Zdolność hojnego i gwałtownego serca do natychmiastowej relacji. Najpierw Piotr weryfikuje realną obecność mistrza, a następnie mistrz weryfikuje serce Piotra. Jeśli to ty jesteś, każ mi przyjść. Jest to sytuacja, z której nie ma odwrotu. Skoro mistrz zaprasza, nie pozostaje mu nic innego, jak odpowiedzieć na to zaproszenie. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się, gdy zaczął tonąć, krzyknął: Panie, ratuj mnie. Tak jest i w naszym życiu. Pomimo początkowego zapału i wielkoduszności, może nam nieraz nie starczyć wytrwałości. Lecz właśnie odkrycie tego, że wiara Piotra, moja wiara jest mała, a tylko całkowite przylgnięcie do Jezusa, ma swoje granice i każe krzyknąć Piotrowi i każe krzyknąć nam: Panie, Ty mnie ratuj. To, co powinno doprowadzić do całkowitego upadku Piotra, staje się jego czasem łaski, czasem zbawienia. Staje się korzystną okazją, aby wezwać Pana i otrzymać ratunek, na który miał nadzieję. Jezus czekał na to. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: czemu zwątpiłeś małej wiary? Przesłanie tego wydarzenia w życiu Piotra i w życiu nas, osób konsekrowanych, jest jednoznaczne. Tylko wtedy, gdy samemu zostało się pochwyconym przez rękę Pana, tylko wtedy, kiedy z największego niebezpieczeństwa, zagrożenia, z największej burzy naszego życia pochwyciła nas, wydobyła nas z toni, fali niebezpieczeństwa miłosierna dłoń Boga, tylko wtedy można autentycznie nieść zbawienie na drugi brzeg. Tylko wtedy można się przeprawić, realizując misję Pana, kiedy samemu zostało się zbawionym przez Pana. Tylko wtedy nasza misja jest autentyczna, kiedy sami doświadczamy, że zostaliśmy wydobyci z wody, jak Mojżesz, ale że zostaliśmy wydobyci także przez wodę, chrzest. Kiedy Piotr uchwycił się mocnej ręki Pana, nie liczył już na swoją elokwencję, talenty, zdolności, erudycję. Liczył na mocną dłoń Pana, która go wydobywa z największych zagrożeń, z największych niebezpieczeń, z największych upadków, z największych zatonięć. I wtedy wsiedli do łodzi razem, bo misja nie jest Piotra, powołanie nie jest Piotra, bo Piotr nie jest samozwańcem, jak wspomnieliśmy. Ale Piotr, ponieważ uchwycił się, ponieważ został zbawiony ręką Pana, mógł teraz spokojnie przeprawić się na drugi brzeg. Wiatr się uciszył, bo w łodzi byli uczniowie i Pan. Droga stała się spokojna, bo wiedzieli, gdzie jest ich miejsce, uczniów, i wiedzieli, gdzie jest miejsce Pana w ich życiu. Upadli przed Nim i powiedzieli: prawdziwie jesteś Synem Bożym. To jest największy dowód żywej obecności Boga, Jego zmartwychwstania. Wspólnota, łódź, ale też i osobiste doświadczenie uczniów bez obecności Jezusa zmartwychwstałego, ani wspólnota, ani poszczególni uczniowie nigdy nie dopłynęliby na drugi brzeg. Dlatego i Piotr, i uczniowie, i wspólnota powierza mu się całkowicie, a on chętnie, Pan chętnie przebywa w łodzi Kościoła i pozwala mu nierzadko wypełniać jego misję na ciemnych wodach historii, wspólnoty, środowiska i poszczególnego ucznia.